Dobry wieczór, witam Państwa. Minęła godzina 8 w Chicago. Oczywiście przy mikrofonie o tej porze może być tylko Agnieszka Wrocławska i słuchacie Świat oczami bab. Zapraszam Was do pozostania ze mną w tej godzinie.
Świat oczami bab od poniedziałku do czwartku od 8 wieczorem.
Talk show na obcasach. Nie tylko babskie sprawy, ciekawi goście i tematy. Słuchaj programu Agnieszki Wrocławskiej na antenie Polskiego Radia 4 razy w tygodniu.
Pamiętaj, od poniedziałku do czwartku o 8 wieczorem.
Hej panienki, posłuchajcie raz, dwa, trzy. I gazety przeczytajcie raz, dwa, trzy. Są tam wesołe nowinki, będzie pobór na dziewczynki. Raz, dwa, trzy.
Najpiękniejsze z okolicy, raz, dwa, trzy. Przeznaczają do gornicy, raz, dwa, trzy. Ta, która nie ma ochoty, to ją wezmą do piechoty. Raz, dwa, trzy. Pułk najpierwszy z warszawianek, raz, dwa, trzy. Ma się nazwać pułk ułanek, raz, dwa, trzy. Wielkie wezmą do dragonu, stare panny do furgonu. Raz, dwa, trzy. Tłuste, grube i pękate, raz, dwa, trzy. Podsadzają na armatę, raz, dwa, trzy. A gdzie będą twierdze puste, wsadzimy Żydówki tłuste. Raz, dwa, trzy. Do sztandaru zakonniczki, raz, dwa, trzy. A do szturmu baletniczki, raz, dwa, trzy. Szwaczki zostaną w rezerwie, gdy się której co rozerwie. Raz, dwa, trzy. Te, co pięknie wyśpiewują, raz, dwa, trzy. Na trębaczy się promują, raz, dwa, trzy. A co ciągle wykrzykują, do doboszy i zwerbują. Raz, dwa, trzy. Która panna urodziła, raz, dwa, trzy. Będzie w wojsku dość szczęśliwa, raz, dwa, trzy. Weźmy szlify, akselanty, tak jak mają adiutanty. Raz, dwa, trzy. Wygadane porucznikiem, raz, dwa, trzy. Wykształcone pułkownikiem, raz, dwa, trzy. Gdy będzie chłopców kochała, dojdzie stopnia generała. Raz, dwa, trzy.
Gdy Bernardyn się dowiedział, raz, dwa, trzy. Już w klasztorze nie wysiedział, raz, dwa, trzy.
I wybrał się z takim planem, by mógł zostać kapelanem. Raz, dwa, trzy.
Piosenka na dzisiaj bardzo mi się, proszę Państwa, udała, bo to będzie o wojsku. Z Pawłem Szymańskim, miłośnikiem historii, zaczynamy nowy cykl rozmów, w zasadzie audycji, w których przybliżać Wam będziemy wyjątkowych Polaków, bardziej i mniej znanych. Dzisiaj pod lupę bierzemy kobiety, szpiegów i kurierów, bo to jest w końcu Świat oczami bab. Mamy dwie wybitne postaci, Elżbietę Zawadzką i Helenę Marusarzówną. Witam Pana w studiu, Panie Pawle.
Dobry wieczór Państwu, witam. Jestem bardzo zadowolony, że mogę prowadzić następną audycję z panią Agnieszką. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba. I
już się teraz będziemy rozkręcać.
No, będziemy się rozkręcać, znaleźliśmy ciekawą piosenkę. Nie wiem, czy pani zauważyła, ale jak przygotowaliśmy tą audycję, to trudno było znaleźć piosenkę o polskich kobietach, które walczyły za Polskę. Są piosenki o partyzantach, o powstańcach, ale tak na dobrą sprawę to nie ma piosenek o polskich paniach, a przecież nasze panie nie dość, że były piękne, ale były bardzo odważne i bardzo dużo zrobiły dla naszego państwa i dzielnie walczyły jak prawdziwi żołnierze ramię w ramię z mężczyznami.
Często i bardziej odważne.
Bardziej odważne i poniosły bardzo duże ofiary i wielu z nich zginęło.
Także dzisiaj właśnie o takich dwóch wybitnych postaciach Państwu opowiemy. Zanim rozkręcimy się z panem Pawłem właśnie z tym tematem, ja bym chciała, żebyście, kochani słuchacze, uświadomili sobie, że my mówimy dzisiaj o kobietach, które podjęły się służby dla państwa polskiego w młodym wieku. To są młode kobiety. Mamy kobiety, które w polskim prawie nie zostały objęte statusem żołnierza tak naprawdę. To stało się dopiero później.
Tak,
za sprawą
dopiero,
jednej z nich
tak,
akurat.
Dopiero po 1989 roku ten temat został podjęty przez nasze władze, ale w okresie wojny te kobiety nie miały statusu żołnierza, tak jak mężczyźni.
Ponadto mówimy o pierwszej połowie XX wieku, kiedy nie było telefonów komórkowych, tak? A kurier musi się komunikować i budować siatkę przekazu. Mówimy o mikrofilmach, o sporządzanych mapach. To na pewno wymaga wielu umiejętności, sprawności intelektualnej i sprytu.
Tak, sprytu. Takie powiedzenie jest, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Tak?
Bardzo trafne przysłowie w tym momencie. Pasuje nam do audycji. Mówimy o kobietach szpiegach. Komunikacja tutaj jest podstawą takiej służby. Potrzebny jest ten siódmy zmysł też, wyczucie,
tak, bo trzeba,
prawda?
Trzeba pamiętać o tym, że rząd polski na obczyźnie w Londynie był rządem, który był oderwany od państwa okupowanego i potrzebował nawiązać tą łączność z państwem, z komórkami podziemnymi. W Polsce wtedy tworzyły się zręby tak zwanego państwa podziemnego i kurierzy odgrywali niesłychanie ważną rolę. Przenosili do Polski pieniądze, które są bardzo ważne, przenosili dolary, przenosili polskie pieniądze, które były drukowane w Londynie. I dzięki polskim bankierom, którzy byli w Polsce, te pieniądze fałszywe, które były drukowane w Londynie, były legalizowane. Przenoszono też złoto, rozkazy rządu londyńskiego do Polski i z Polski przenoszono informacje o tym, co się dzieje w kraju.
I uczestniczyły w tym kobiety. To pokazuje, że taki kurier musiał wykazywać się sprawnością fizyczną, sprawnością intelektualną, odwagą, ogromną odpornością psychiczną, bo przecież tutaj nierozłącznym elementem takiej służby jest strach, zagrożenie, lęk, prawda? I z tym się trzeba oswoić, z tym trzeba żyć i znać swój umysł, jak ten umysł reaguje na takie sytuacje zagrożenia.
Ale często ci kurierzy sami budowali siatki przerzutowe i siatki łączności na terenie wroga, w Niemczech, na Słowacji. O tym mówili kurierzy, jak wykorzystywali swoje własne kontakty prywatne do swojej służby i wprowadzali do swojej służby osoby, które były obce i często, które nie miały nic wspólnego z Polską. Dużo Słowaków pomagało Polakom, dużo też Niemców pomagało Polakom i pani generał Zawadzka też organizowała służbę kurierską na terenie Niemiec dzięki Polkom, które znały jedynie język niemiecki. Tak na dobrą sprawę według Niemców one były Niemkami, ale czuły się Polkami i tak. Dlatego pomagały pani Zawadzkiej w swojej bardzo niebezpiecznej pracy.
Elżbieta, pseudonim Zo. Zawadzka to generał brygady w stanie spoczynku, ale też profesor doktor habilitowana Elżbieta właśnie Zawadzka, która świetnie znała język niemiecki.
Ona nauczyła się języka polskiego w wieku lat 18. Ona posługiwała się tylko i wyłącznie językiem niemieckim w domu. To był polski dom, ale w tym domu nie mogli mówić w języku polskim, dlatego że jej ojciec był urzędnikiem państwowym niemieckim. I jakby się dowiedziano, że w domu mówi się w języku polskim, to ojciec by stracił pracę. Więc ona się nauczyła języka polskiego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i ten język jest piękny.
Jej język jest piękny, musicie państwo posłuchać naprawdę jej wypowiedzi, bo są takowe z nią nagrane za jej życia. Język polski, który przejmuje.
Tak.
Jest to dowód na to, że człowiek nawet w dorosłym życiu jednak może nauczyć się polskiego,
tak,
języka
polskiego.
Tak,
i to jest bardzo piękny język, naprawdę bardzo piękny język.
Elżbieta Zozawacka to jedyna kobieta wśród cichociemnych, czyli spadachroniarz.
Tak.
Tak?
Ja nie wiem, nie pamiętam, pani Elżbieta nie mówiła, czy przeszła przeszkolenie cichociemnych, ale na pewno przeszła przeszkolenie spadochronowe. Zresztą wiele kobiet właśnie w międzyleciu wojennym przechodziło przeszkolenie wojskowe. Moja babcia przechodziła takie przeszkolenie wojskowe. Moja babcia też była pilotem samolotów.
Także te kobiety były wyjątkowe w tamtym czasie.
Bardzo wyjątkowe kobiety, tak.
Pani Elżbieta to ścisły umysł, bo skończyła matematykę. Co potem jej się przyda? opowiadało, bo ona też przecież i kodowała informacje, tak, ona i szyfrowała,
zaczęła,
prawda?
Swoją karierę, ona została zwerbowana przez polskiego profesora, który zajmował się łamaniem szyfrów zarówno niemieckich, jak i rosyjskich. I została zwerbowana dlatego, że znała doskonale język niemiecki, a także znała doskonale matematykę. To ona była nauczycielem matematyki i jej marzeniem było, żeby zacząć studia łaciny. Chciała się nauczyć, tak, łaciny. Jaka dzisiaj kobieta marzy o tym, żeby studiować łacinę?
W ogóle, jaki młody człowiek, prawda?
Tak.
Chciałby się akurat takiego języka martwego uczyć, tak? To pokazuje, że jakie miała zainteresowania. Bardzo odważna, też opanowana.
Bardzo opanowana, tak.
Niezwykle opanowana. I to jej opanowanie było wyczuwalne, jak ja oglądałam filmy z nią już w tym starszym wieku, kiedy ona opowiadała o tym, prawda? Wzruszała się, ale jej taki wewnętrzny spokój był jakby taką cechą charakteru.
Tak, i trzeba też pamiętać o tym, że pani Elżbieta zbudowała siatkę łączności wiodącą z Polski, z okupowanej Polski, przez Niemcy, Francję, do Hiszpanii, aż do Hiszpanii. I ona wszystkie te szlaki sama przeszła.
Sama przechodziła przez te szlaki i to ponoć 100 razy w ogóle przekraczała
granice.
I ona potrafiła jakby psychologicznie rozpracować żołnierza, który ją tam przeszukiwał, przepuszczał. Wiedziała, co mu powiedzieć, jaki bajer mu wcisnąć, jak się zachować, więc to wymaga inteligencji takiej emocjonalnej,
tak,
żeby czytać
ale
ludzi.
Ale też trzeba pamiętać o tym, że wymagało też przygotowania, czyli trzeba było załatwić odpowiednie dokumenty fałszywe, trzeba było wiedzieć, jakie przepustki, kiedy pokazywać, jakimi nazwiskami się posługiwać. To wszystko ona musiała znać na pamięć. To musiało być naturalne.
I swoją tożsamość, prawda?
Tak,
bo
jest.
Ona w tych różnych państwach, które przekraczała, miała za każdym razem inne imię.
Inną tożsamość, inną legendę, wszystko to musiała zapamiętać i to musiało być naturalne.
We Francji miała trochę kłopotów, bo twierdziła, że ten jej francuski nie był taki super.
Tak.
Więc musiała tam wymyślać, że jest z innej strony Francji, że z Alzacji pochodzi i to
tak, z Alzacji, która... dlatego że w Alzacji mówiono po niemiecku i Francuzi, którzy mieszkali w Alzacji, mieli akcent niemiecki, więc pokazywało jej spryt i inteligencję.
Kobieta, która potem właśnie też sama wnosiła o to, by kobiety otrzymały odpowiedni status właśnie, żeby to nie było tylko to przysposobienie obronne, w którym ona brała udział przed wojną, bo powiedzmy sobie, że ona skończyła uniwersytet, ona była nauczycielem matematyki, ale bardzo poświęcała się tym serwisom i tej służbie przysposobienia obronnego. Tam nawiązała wiele kontaktów z innymi kobietami, między innymi takimi, które właśnie biegle mówiły po niemiecku. I potem te kobiety bardzo jej się przydały, kiedy musiała przynosić informacje.
Tak, i też takim marzeniem pani Elżbiety było stworzenie muzeum w Toruniu czynu zbrojnego kobiet, gdzie wszystkie te kobiety, które walczyły za Polskę w czasie II wojny światowej, byłyby upamiętnione i pokazywałyby narodowi, jak wielką ofiarę poniosły te kobiety. Bo też trzeba pamiętać, że pani Elżbieta została skazana bodajże na karę śmierci, którą zmieniono na 10 lat więzienia i ona odbyła te 10 lat więzienia, ciężkiego więzienia i po wojnie zaczęła studia doktoranckie.
Jak większość żołnierzy AK...
Była prześladowana.
Była prześladowana przez komunistów. Fajnie mówiła o tym właśnie podczas jednego z wywiadów, że ona nie zastanawiała się nad tym, że ona straciła 10 lat w tych komunistycznych więzieniach, że to jest śmieszne, że z Niemcami udało jej się wygrać, a jednak komuniści ją złapali i prześladowali strasznie. Ona myślała o tym, co ona jeszcze ma zrobić po wyjściu na wolność.
Tak, i ona nie miała żalu. Ona ten żal zostawiła za sobą i szła dalej, bo ona służyła dla Polski. Dla jej całe życie było poświęcone dla Polski i dla niej po prostu to był jakiś taki nieważny epizod. Najważniejszą sprawą w jej życiu była służba Polsce i narodowi polskiemu.
I nigdy nie użalała się na tym, nie, że na nigdy. Przykład nie miała dzieci, nie. Że te warunki, to co ona przeżywała w czasie II wojny światowej sprawiło również, że ona potem nie ułożyła swojego życia, właśnie nie miała jakby rodziny, nie miała dzieci. Ona powiedziała, że to jest okej, okay, że moje życie było naprawdę piękne, bo ja zrobiłam wiele dobrych rzeczy dla
Polski. To
jest
bardzo charakterystyczne dla kobiet tego pokolenia, bo podobnie myślała moja babcia i ja podobnie spotykałem się z wieloma innymi kobietami z tego pokolenia, które nie miały żalu za tą ofiarę, którą złożyły. I cieszyły się życiem, cieszyły się wnukami, przekazywały miłość do ojczyzny swoim wnukom. To była zdrowa taka miłość i zdrowy przekaz, nie jakiś patetyczny, tylko po prostu, że tak, trzeba kochać ojczyznę.
Tak ci ludzie odczuwali, prawda?
I są problemy, ale te problemy zostawiasz za sobą, idziesz dalej, pracujesz dla państwa, dla narodu i się cieszysz życiem.
Należała do cichociemnych, więc ja chciałabym, żebyście państwo posłuchali przysięgi cichociemnych, jak ona brzmiała.
W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, jako żołnierz powołany do służby specjalnej, przysięgam, że poświęconego mi sprzętu, poczty i pieniędzy strzec będę nie tylko jako dobra państwowego, ale jako środków i pieniędzy przeznaczonych dla odzyskania wolności ojczyzny. A tajemnicy służby specjalnej dochowam nawet wobec moich przełożonych i kolegów w konspiracji i nie zdradzę jej nikomu aż do końca wojny. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Taką przysięgę składali cichociemni, ci niezwykli żołnierze polskich sił zbrojnych, zrzucani na spadochronach do okupowanej Polski podczas II wojny światowej, którzy ze względu na wykonywane zadania nie mogli nawet nosić munduru wojskowego. Często też nie mogli liczyć na awanse i odznaczenia.
No właśnie, cichociemni nie nosili mundurów, nie mogli mieć też przy sobie żadnych dokumentów zdradzających ich konspiracyjną działalność. W związku z tym każdy taki żołnierz musiał na pamięć znać dane i to wymagało takiej ogromnej pracy pamięciowej. My sobie może z tego nie zdajemy sprawy.
Tak, ale też trzeba pamiętać, że wielu tych żołnierzy miało rodziny na terenie Polski i oni nie mogli się kontaktować z tymi rodzinami w ogóle, nawet się zbliżać do tych rodzin. Oni musieli przez całą swoją służbę pozostawać anonimowi.
Nie chcieli narażać swoich najbliższych na jakieś represje.
Tak, bo
czy
to
śmierć.
Było po prostu groziło dekonspiracją, wpadką, śmiercią nie tylko ich, ale i rodziny.
Niesamowite dla mnie jest to, że taki żołnierz musiał nauczyć się każdego szlaku na pamięć.
Tak.
To jest niesamowite, bo ja jako kobieta tutaj mówię, że prawdopodobnie byłoby to trudne, tym bardziej kiedy podlegamy pewnym emocjom, kiedy coś się dzieje, tak? Bo ona opowiadała takie doświadczenia, kiedy to zaczynała zauważyć, że ktoś ją szpieguje, prawda? Że ktoś wsiada do tramwaju na przykład za nią. I ci żołnierze mieli odpowiednie punkty, prawda? Przecież nie dzwonili, nie mówię, hej, Stasiek, jestem tu czy tu, tak? Bo to tak nie działało. Tylko trzeba było odszukać pani w aptece, która wiedziała, że na taki a taki szyfr, jak ona powie, że chce tabletkę od bólu głowy, to ta będzie wiedziała, że ona je i poda nazwę, że to jest właśnie żołnierz, tak? Że tutaj jesteśmy bezpieczni.
Tak, ale też ciekawą anegdotą było, jak pani Elżbieta opowiadała, kiedy skoczyła na spadochronie, już wylądowała i przyszli partyzanci ją odebrać, no i było ciemno, i w końcu podeszli do niej i zobaczyli i krzyknęli, o Boże, baba.
Tak, my jesteśmy szokowani, że to jest kobieta, że to jest baba, rzeczywiście tak było. Kobieta bardzo opanowana, bardzo ładna, bardzo taka spokojna, skakała na przykład z pociągu, uciekając...
Tak. I co ciekawe, kolejarz widział, że coś jest nie tak i podejrzewał, że ona jest ta z konspiracji i spowodował, że pociąg zwolnił, także ona mogła bezpiecznie wyskoczyć z tego pociągu. Więc wszyscy ci ludzie mieli odpowiedni umysł i to
nastawienie. Prawda? I też ludzie chyba w takich warunkach zagrożenia jest wojna, przyglądają się i umieją bez słów
porozumieć.
Porozumieć się, prawda? Że dokładnie. Aha, jej trzeba pomóc. Ona musi wyskoczyć z tego pociągu, bo ona sobie w ten sposób uratuje życie. I ona mówiła, że ona się strasznie bała tego wyskoku. Nie wiedziała, jak to zrobić, no ale udało jej się to.
Udało
i
się.
I ocaliła życie.
Ocaliła życie. I co ciekawe, jak właśnie szła już po wyskoczeniu z tego pociągu, żeby dodać sobie animuszu, zaczęła śpiewać piosenkę.
Mhm. I pomyślała sobie, jestem żywa. Jednak przeżyłam, udało mi się to zrobić. My sobie może dzisiaj nie uświadamiamy tego, na jakie wysiłki i zagrożenie ci ludzie się zdobywali.
Tak.
Te kobiety. Bo my dzisiaj mówimy w świecie oczami bab o dwóch kobietach. Chcemy państwu przybliżyć dwie postaci. Mówimy w tej chwili o Elżbiecie Zawadzkiej, za chwilę o Helenie Marusarzównie, bo to też wybitna postać.
To jest piękna postać. Pani Helena Marusarz była piękną kobietą. Miała lat 23, kiedy zginęła. Została zamordowana przez Niemców w masowej egzekucji. Postać tragiczna, a zarazem bardzo piękna.
Jako kobieta niezwykle urodziwa.
No, która dzisiaj dziewczyna 23-letnia zdecydowałaby się na przekraczanie granicy z okupowanej Polski, przechodzenia przez zaśnieżone góry, a przechodzenia przez Słowację aż do Budapesztu i to kilkakrotnie, unikając wszelkich posterunków. No, została niestety schwytana przez Słowaków, którzy przekazali ją do gestapo i wylądowała w więzieniu w Muszynie, potem w tej sławnej katowni Palace w Zakopanem, aż w końcu została przeniesiona do więzienia w Tarnowie, i gdzie dostała wyrok śmierci, została rozstrzelana.
Powiedzmy o tym, z jakiej rodziny pochodziła Helena Marusarzówna, bo to była góralka i tak. To jest bardzo ważne.
To trzeba bardzo podkreślić, zwłaszcza teraz, dlatego że niestety wyszedł film Góralenfolk i sekuje
taki
się
paszkwil
i sekuje się naszych górali, odbierając im tą dumę z tego, że są Polakami, tą dumę z tego, że tak wiele zrobili dla Polski. I takie paszkwile są robione celowo, żeby zabić w nas ten patriotyzm, żeby pokazać, a wy świnie, zobaczcie, jacy
jesteście.
Kolaborantami
byliście,
a to jest
prawda?
Nieprawda, to jest po prostu zwykłe chamstwo. Bo przecież trzeba przypomnieć tragedię Ochotnicy, gdzie podczas Wigilii Świąt Bożego Narodzenia Niemcy przyszli i spalili Ochotnicę Górną, mordując ponad 100 osób. W tej tragedii też zginęła żona i syn sławnego Kurasia Ognia. I stąd się wziął też jego pseudonim, Ogień, bo jego syn to było niemowlę i Niemcy spalili jego żonę wraz z synem.
Ważne jest to, że my jako Polacy musimy sobie uświadamiać, jakie są te zabiegi. Czyszczenia naszej historii, wypaczania tej naszej historii, prawda? Bo mamy szereg góralskich rodzin, które naprawdę narażały swoje życie i to byli ludzie, którzy wykazywali się ogromną odwagą. Mamy
Heleny, Stanisław Marusarz, uciekł z więzienia Montelupich tuż przed egzekucją, przeskakując dwa duże płoty.
Tak.
I uciekł, przeszedł potem na Węgry i się ukrywał na Węgrzech do końca wojny. Ta rodzina poniosła olbrzymie straty. I teraz pajace
chcą tutaj
opluć górali takimi paszkwilami. No to jest skandaliczne. No, ja nie mówię, że nie powinno się mówić o Góralenfolk, bo powinno się, bo nie powinno się ukrywać prawdy, powinno się o tym mówić, ale to trzeba przedstawiać w kontekście historycznym.
W kontekście i w odpowiedniej skali.
W odpowiedniej skali,
że to
dokładnie.
Były jakieś takie osoby, którym powiedzmy strach o rodzinę podpowiadał takie rozwiązanie,
przyczyn.
Prawda? Różna jest ludzka tolerancja.
Nie można od ludzi wymagać heroizmu. Ludzie się boją, jest strach, jest terror, są ludzie rozstrzeliwani, wysyłani do Oświęcimia. No, trzeba przypomnieć postać Bronisława Czecha, z następnego wielkiego górala, wielkiego patrioty, wielkiego narciarza. On także był pilotem szybowcowym, był taternikiem, był ratownikiem tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Przeszedł odpowiednie przeszkolenie dywersyjne przed II wojną światową. Został został aresztowany jako kurier, wylądował w Oświęcimiu i zginął tuż przed wyzwoleniem Oświęcimia. Bardzo ważna postać i nie pamiętam, pani Agnieszko, od którego roku był ten memoriał? Od 1946 roku.
Ja może zrobię króciutką przerwę muzyczną i ten temat jeszcze podejmiemy.
Chwilę te, gdy poznaliśmy się, wolam o kotów i Praga też. Braliśmy cały świat, pełni nadziei na nowy, wolny kraj. Za oknem Niemiec stał, a Stalin w pas się śmiał. Stolica tonie w łzach powstańców kaźń. Na rękach trzymam cię, to już ostatni raz. Wymierzył wróg, padł celny strzał. Podaruj mi, moja kochana, podaruj mi uśmiech swój. Powietrze, będziesz ze mną, zawsze ze mną, aż po gród. Przeklęty nowy świat nakreślił w Jałcie kat. W sumie tam było ich trzech, sprzedali nas. Mówili innym, że nie ma już kresów, nie, że nasza ziemia to tylko sen. Poznałem braci tych, co wyklętymi zwą. Chcieliśmy prawdy spłukanej krwią. Poszliśmy sami, choć mogliśmy pomoc mieć. Nikt nam nie pomógł, zachodni śmieć. Nie ma już cię, moja kochana, odeszłaś jak stara Warszawa, w cieniu tych drzew, tam gdzie klęczałem, dzisiaj sam płaczę, bo nie ma cię. Patrzyłem w niebo wciąż, szukając gwiazdy twej. Tuliłem chustkę, co skrywała pierś. Uniosłem głowę, to już ostatni raz. Pocisk miłości połączył nas. Podaruj mi, moja kochana, podaruj mi uśmiech swój. Powietrze, będziesz ze mną, zawsze ze mną, aż po grób. Nie ma już cię, moja kochana, odeszłaś jak stara Warszawa, w cieniu tych drzew, tam gdzie klęczałem, dzisiaj sam płaczę, bo nie ma cię.
Słuchacie Świata oczami Bab na antenie Polskiego Radia 1030. Dzisiaj rozmawiamy o dwóch wybitnych, wyjątkowych kobietach, o Elżbiecie Zawadzkiej i Helenie Marusarzównie. Ze mną w studiu jest Paweł Szymański. No więc z tą Heleną Marusarzówną, góralką pochodzącą ze sportowej rodziny, najlepszą polską zawodniczką narciarską w latach 1936-39, dziewczyną, o której się mówi, że jej odwaga dorównywała urodzie, bo Helena była niezwykle urodziwa i tą urodę odziedziczyła po swojej mamie. Ona doskonale znała góry, była przy tym niesamowicie odważna i zacięta na swój sposób.
Tak, no typowa góralka.
Zacięta dziewczyna po prostu. Ona sobie postanowiła i tak musiało być, ona przeprowadzała i bez względu na to, czy straci życie, czy nie, to robiła.
No każdy, kto zna góralki, to wie, że...
To są kobiety z charakterem.
To są, one są tak zacięte i tak uparte, że z nimi się nie da rady.
Nie da się wygrać.
Nie.
Urodziła się oczywiście w Zakopanem. Była jednym z sześciorga dzieci Jana Marusarza i Heleny, córki Szymona Tatara, jednego z pierwszych przewodników tatrzańskich, czyli te tradycje już od maleńkości przejmowała w domu rodzinnym.
I co ciekawe, narty robili dla Heleny Marusarz i
jej pana
i jej brata robili rodzice. Czy tata robił narty, normalnie z desek robili narty, przywiązywali je do butów rzemieniami. No, na takich nartach też uczyła się jeździć moja babcia.
To ciekawe. Takie zawody w tamtym czasie organizował Kornel Makuszyński, co ciekawe.
Tak, następna prawda? Bardzo ciekawa postać, bardzo ważna postać w naszej historii, no bo to był wybitny pisarz, twórca pierwszego polskiego komiksu o Koziołku Matołku. Każdy z nas zna przygody Koziołka Matołka, który szukał Pacanowa. My całe życie tego Pacanowa też szukamy, jak ten Koziołek Matołek. Kornel Makuszyński też napisał bardzo ważną książkę, która jest zapomniana i jest teraz nadal na ocenzurowana. Ona się nazywa Radosne i Smutne. Opowiada o tym, jak Polacy byli mordowani przez Ukraińców w okresie I wojny światowej. To nie jest duża książka, to w zasadzie jest broszurka, ale bardzo ważna książka i bardzo przejmująca. Kornel Makuszyński też napisał takie piękne słowa o cmentarzu Orląt Lwowskich, które zacytuję. Ja przepraszam za bardzo, nie umiem czytać ładnie, ale postaram się. Makuszyński napisał: na te groby powinni z daleka przychodzić pielgrzymi, by się uczyć miłości do ojczyzny. Powinni tu przychodzić ludzie małej wiary, aby się napełnić wiarą niezłomną. Ludzie miałkiego ducha, aby nadeszyć się bohaterstwa, a że tu leżą uczniowie w mundurkach, przeto ten cmentarz jest jak szkoła, najdziwniejsza szkoła, w której dzieci jasnowłose, błękitnookie nauczają siwych o tym, że ze śmierci ofiarnej najbujniejsze wyrasta życie. I są to ważne słowa i nawiązują właśnie do Heleny Mariusza-Żółtnej, bo jak ktoś zobaczy jej koloryzowane zdjęcie, to widać te przepiękne, błękitne oczy.
I blond włosy. Pochodziła z takiej rodziny właśnie, gdzie były te tradycje narciarskie, tradycje sportowe i ona miała ogromne sukcesy przed wojną.
Tak, i zaczęła swoją karierę właśnie w memoriale zorganizowanym przez Kornela Makuszyńskiego. Mhm. Bo Kornel Makuszyński jest pochowany na Pęksowym Brzysku, w Zakopanem. Cmentarz jest przepiękny, naprawdę. Każdy, kto będzie w Zakopanem, powinien ten cmentarz obejrzeć, bo jest to dzieło sztuki.
Warto wspomnieć, że był to czas, kiedy kobiety dopiero zaczynały zajmować się konkurencjami narciarskimi.
Tak.
Także była ona tak na swój sposób pionierką, ale uparta była dziewczyna.
Ale uparta, ale też trzeba powiedzieć, że w tamtym okresie wiele kobiet bardzo było zaangażowanych w sport i to dzięki takim organizacjom jak SOKÓŁ. Do takiej organizacji też należała moja babcia. W tej organizacji moja babcia nauczyła się strzelać z karabinu, jeździć na nartach, potem trafiła na kurs szybowcowy, więc to było bardzo popularne wśród kobiet i te kobiety miały charakter, one wiedziały, co robią.
Mhm. Helena Marusarz-Żółtna największe sukcesy odnosiła w slalomie i zjazdach. 9-krotnie zdobyła tytuł mistrzyni Polski. Zachwycała też swoją urodą, jak powiedzieliśmy. Pozowała do zdjęć reklamowych. Była dublerką w filmie Halka. Brała też udział jako modelka w rewi mody zimowej.
Tak.
Zorganizowanej w Warszawie w roku 1939. Także dziewczyna wszechstronnie utalentowana, piękna, odważna, wysportowana i jeszcze z temperamentem, z takim charakterem właśnie.
I kochała Polskę. I
patriotka.
Taką miłością zdrową, tak jak każdy z nas powinien kochać naszą ojczyznę.
Brat Heleny, bo tutaj mówimy, jest ich sporo, tych dzieci. Helena, Stanisław, brat Jan, oni wszyscy są wysportowani i po wybuchu wojny zaczynają oni być takimi właśnie
kurierami.
Zajmowali się przerzutem właśnie,
tak.
Takimi kurierami tatrzańskimi.
Nie dość, że byli kurierzy tatrzańscy, ale też byli kurierzy, ja ich mogę nazwać kurierzy lwowscy. Tak. Mhm. I następny szlak kurierski prowadził z Lwowa na Węgry i oni przechodzili przez Karpaty. Taka jest książka pana Celta, Biali Kurierzy, która opisuje właśnie przygody tych kurierów lwowskich, tragiczne przygody. bo wielu z tych kurierów było wyłapywanych właśnie przez Ukraińców i mordowanych na miejscu.
Tutaj ta rodzina, to rodzeństwo miało wiele perypetii w czasie II wojny światowej. Oni też byli i aresztowani, i musieli uciekać właśnie przed Niemcami. Nie udało się niestety Helenie, bo ona została złapana. Tak jak wcześniej powiedzieliśmy, Helenę Gestapo złapało w marcu 1940 roku i była ona naprawdę bardzo poważnie torturowana.
Tak.
Jednak nie wydała nikogo, nie zdradziła. I to jest fascynujące.
I to jest fascynujące, tak.
Fascynujące na tyle, że chyba należałoby zadać takie pytanie, jakimi cechami charakteru trzeba się odznaczać, żeby przejść przez tortury, nikogo nie zdradzić, nie donieść na nikogo. Na czym polega ten
fenomen? Te cechy wynosi się z domu. Te cechy uczy rodzina, to uczy ojciec, to uczy matka. Niesłychanie ważną rolę też odgrywa wiara, bo wszyscy ci ludzie byli bardzo wierzący, to byli katolicy. I tą miłość do ojczyzny, to poświęcenie, tą determinację, odwagę, to wynosi się z domu i tego się nie da nauczyć w szkole.
Ja myślę, że to też jest jakaś odporność psychiczna jednak, że tutaj oczywiście patriotyzm, jest wiara, wiem, że robię coś większego, bo na przykład żołnierze Legii Cudzoziemskiej są przecież szkoleni w odpowiedni sposób, przychodzą takie szkolenia psychologiczne właśnie na wypadek tortur.
Tak.
I na czym one polegają?
Znaczy z tego, co ja widziałem, bo to oczywiście widziałem to na filmach dokumentalnych o Legii Cudzoziemskiej, że tam zakładają im różnego rodzaju worki na głowę, strzelają koło głowy.
Ciała.
Czasami nawet posuwają się do fizycznych, można by powiedzieć, że kontrolowanego znęcania się fizycznego nad człowiekiem, a zaraz psychicznego znęcania się, tak żeby oswoić ich z tą sytuacją, żeby jakby zakodować odruchy w człowieku, że jeżeli się znajdzie w takiej sytuacji, to wie, jak się zachować.
To znaczy może też i zna swój umysł i reakcję swojego ciała, tak? Jest
tak.
Oswojony właśnie z tym lękiem.
Dokładnie.
Jeśli można się z lękiem oswoić.
Jeżeli można się z lękiem oswoić. I podobne doświadczenia, może nie w takim stopniu, ale odnoszą też marynarze, czy ludzie, którzy zajmują się sportami ekstremalnymi, stopniowo się oswajają z tym ryzykiem i jeżeli już dochodzą do jakiegoś tam poziomu wyszkolenia, no to wiedzą odruchowo, jak się zachować, gdy jest burza, gdy jest załamanie pogody, albo jak stracą orientację, także
można to w pewien sposób
można
wyćwiczyć
w ten sposób
sobie, prawda?
Wyćwiczyć, tak.
Tutaj mówimy o żołnierzach, o mężczyznach, o żołnierzach Legii Cudzoziemskiej. Mamy Helenę Marusarzównę, która nie była żołnierzem, która nie była
przeszkolona
w takim temacie. Mimo to torturowana wielokrotnie, nie zdradziła żadnej z tajnych informacji.
Nie.
Jednakże gestapo znalazło w jej bagażu list w języku węgierskim i po wielu miesiącach skojarzyło to z osobą innej dziewczyny, która też zajmowała się przerzucaniem ludzi. To była Stefania Hanauskówna. I ta była rozstrzelana w lipcu 1941 roku, więc oni doszli po tym liście, że Helena też jest kurierem i że należy jej się śmierć.
Tak jest.
Helena została rozstrzelana i miała lat 23.
Tak.
Więc wyobrażasz sobie, tutaj mówię do pana, jaki to musi być hart ducha, kiedy ma się 23 lata. I do państwa mówię teraz, nasi synowie, nasze córki, wyobraźcie sobie takiego 20-latka dzisiaj.
No.
Nie wyobrażam sobie. Myślę, że to jest nie do zrobienia dla dzisiejszej młodzieży, że nasza dzisiejsza młodzież jest tak nieodporna psychicznie i już ma tak chyba, jeśli mogę powiedzieć brzydko, zrąbane berety w tych koledżach tutaj amerykańskich, że to są dwa zupełnie inne światy. Ten świat tych ludzi, którzy potrafili się tak bardzo poświęcać.
Ale to też trzeba popatrzeć na nas, na nasze codzienne życie, bo uważam, że takie osoby jak Helena Marusarzówna czy pani Zawadzka dają nam jakiś drogowskaz. W trudnych sytuacjach, które codziennie mamy, z problemy, z którymi sobie czasami
radzimy, nie radzimy,
potrafią nam pokazać jakiś kierunek, jakieś wyjście, że oni mieli gorzej, tak? Moje problemy przy ich problemach, no to są miałkie, Niewielkie, nic nieznaczące.
Niewielkie, no.
I musimy sobie jakoś z tymi problemami poradzić i często warto sięgnąć do takich ludzi, żeby właśnie sobie z tymi problemami poradzić, zobaczyć, okej, jak te osoby sobie radziły z tym wszystkim i wyszły te osoby na ludzi.
No. Ja nie wiem, jak można sobie radzić w sytuacji, kiedy ktoś wkłada nam paluszki w imadełko i torturuje nas i zastanawiamy się, czy zdradzimy kogoś, czy nie zdradzimy, czy za chwilę stracimy te nasze palce, czy nie. Może zabrzmiało, że to na żarty jest mówione, tak. Ale to była ta rzeczywistość.
To była rzeczywistość, dokładnie.
To była rzeczywistość tych ludzi. I Helena straciła życie w wieku 23 lat. Prochy Heleny zostały przewiezione do Zakopanego. Uroczysty pogrzeb odbył się 27 listopada 1958 roku. I ona jest pochowana właśnie na tym pęksowym brzysku na cmentarzu Zasłużonych w Zakopanem i zapytał mnie pan o ten memoriał. Więc tak. Ten memoriał miał miejsce od 1946 roku.
Tak, i został zlikwidowany tak. W 1994 roku. Ja nie wiem, na jakiej podstawie został zlikwidowany. Mogę jedynie podejrzewać, że jednym z celi likwidacji tego memoriału było przewartościowanie naszej historii, żeby o tych ludziach zapomnieć, żeby wymazać ich z naszej pamięci, wymazać Bronisława Czecha, wymazać Helenę Marusa-Żółwnę. A ten memoriał powinien być organizowany i my powinniśmy pamiętać o tych ludziach, bo oni dali życie za nas, za nasze państwo, za nas wszystkich.
Mamy w tym memoriale właśnie tych patronami tego memoriału jest Helena Marusa-Żółwna i Bronisław Czech. Też najwszechstronniejszy polski narciarz okresu międzywojennego, trzykrotny olimpijczyk, taternik,
bardzo przystojny
ratownik górski. Tak, piękny mężczyzna, który także był pilotem
szybowców.
Także zobaczcie państwo, jak wszechstronny.
Tak, jakie wszechstronne zainteresowania ci ludzie mieli. Mhm. I z tego, co ja pamiętam, Bronisław Czech był także artystą. Malował obrazy, i robił piękne meble. Ci ludzie naprawdę byli bardzo, bardzo uzdolnieni i my powinniśmy z nich brać przykład. Oni powinni być naszym natchnieniem, tak jak pisał Kornel Makuszyński właśnie w tym swoim wierszu, bo my powinniśmy kontynuować ich marzenie. Ich marzeniem była wolna Polska, wspaniała Polska, Polska prawa, pełna ludzi szczęśliwych, którzy...
Oparte na odpowiednich wartościach.
Tak, którzy tworzą wspaniały, nowoczesny kraj. I oni zostawili swój testament i my ten testament powinniśmy wypełnić.
Ten memoriał został zlikwidowany w 1994 roku, to tak do wiadomości. W 1994 uznano, że tych bohaterów trzeba wywalić, tak że są niepotrzebni.
I zastąpić
to trochę jak teraz w tym muzeum
Guralen Folk
II wojny światowej, gdzie wyrzucono właśnie ojca Kolbego, gdzie wyrzucono rotmistrza Pileckiego i wyrzucono rodzinę Ulmów. O co tu chodzi? Tu jest podobna sprawa, prawda?
Dokładnie, chodzi o oczyszczenie naszej pamięci, naszej świadomości, likwidacja naszej tożsamości, naszej dumy narodowej.
Naszego kodu cywilizacyjnego,
bo przecież tu mamy
chrześcijan, którzy oddali życie
za drugiego człowieka.
Kochani, tak. W każdym z tych przypadków ci ludzie oddawali życie za
drugiego człowieka.
No więc my powinniśmy o nich pamiętać, dziewczyny obie, bo Marusa-Żółwna straciła życie młodo, natomiast pani Elżbieta Zawadzka dożyła 100 lat.
Tak.
Dożyła 100 lat, dożyła też takiego prześladowania w Polsce po wojnie.
Ale ona pracowała do końca życia.
Tak, ona pracowała do końca życia, bo ona się zajmowała też zbieraniem informacji, takich archiwalnych dokumentów dotyczących Armii Krajowej.
Głównie kobiet, które walczyły w szeregach Armii Krajowej, które służyły Polsce, bo nie tylko Armii Krajowej, bo też trzeba pamiętać o kobietach, które służyły w Narodowych Siłach Zbrojnych. Tam było wiele bardzo pięknych i mądrych kobiet w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych i o nich prawdopodobnie zrobimy następną audycję.
Obie panie zostały odznaczone za swoją patriotyczną działalność. Pani profesor Elżbieta Zawadzka otrzymała wiele medali, bo tutaj Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie Virtuti Militari piątej klasy, pięciokrotnie Krzyżem Walecznych. W 1995 roku otrzymała Order Orła Białego oraz tytuł honorowego obywatela miasta Torunia, z którego pochodziła. A w kwietniu 2006 roku profesor Elżbieta Zawadzka została mianowana generałem Brygady Wojska Polskiego. To jest chyba druga kobieta.
Nie, to była pierwsza kobieta, która miała stopień generalski. Helena Marusarzówna została odznaczona Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych pośmiertnie. I Helena Marusarzówna teoretycznie nie była żołnierzem.
Tak, teoretycznie nie była żołnierzem. Potem dopiero jakby ten status został wyjaśniony.
No i też trzeba przypomnieć wielką postać jej brata, Stanisława Marusarza. Naprawdę wybitna postać i piękna postać. Jest to człowiek wzór.
Więc dzisiaj przybliżyliśmy dwie postaci, dwie kobiety, bo to Świat oczami bab. I ja myślę, że to będzie taki wstęp do naszych regularnych rozmów tutaj na antenie w Świecie oczami bab. Pan Paweł Szymański, który jest miłośnikiem historii, obiecał, że razem ze mną będzie przygotowywał te programy, te audycje, bo ja myślę, że warto,
że
radio
tak
w ogóle
uważam.
Musi spełniać tą swoją taką edukacyjną rolę i wiem, że państwo nie zawsze macie czas, przecież my tutaj żyjemy, biegamy, zajmujemy się zarabianiem pieniędzy, pracą i tutaj
ale
jakby...
też trzeba dodać energii, otuchy trochę naszym słuchaczom.
Tą naszą historię chcą nam trochę
zabrać
i zniszczyć. Poczyścić, zniszczyć. I teraz od nas zależy, czy my będziemy jednak kultywować pamięć tych ludzi.
I czy będziemy tej historii bronić, czy nam będzie zależeć na tej historii. Jeżeli nam będzie zależeć na tej historii, to my będziemy ją poznawać. I jak będziemy ją poznawać, to nikt nam jej nie zabierze, nikt nam jej nie zafałszuje i będziemy mieli wiedzę, aby się przeciwstawić tym wszystkim idiotom, którzy chcą nam wmówić, że byliśmy jakimiś kolaborantami, chamami, świniami, tak. Nie wiadomo czym. Tak nie było. My jesteśmy prawym, mądrym narodem, mamy swoje wady, mamy
oczywiście.
Swoje tam jakieś
naleciałości,
ale generalnie jesteśmy pięknym narodem
jesteśmy
i powinniśmy być z tego
dumni.
Jesteśmy odważni i sprytni, umiemy sobie radzić w trudnych sytuacjach. No, nasza Polonia jest najlepszym tego
czym
przykładem.
Czym się również tutaj właśnie
oczywiście,
na imigracji wykazujemy,
oczywiście,
prawda?
Że tak. Także... Trzeba po prostu popatrzeć na polskie domy, są piękne, zadbane, mamy ładne samochody, jesteśmy bogaci, sprytni, zaradni, więc
odnajdujemy
musimy...
się w trudnych warunkach.
Że
może
tak.
To jest taki jakiś kod w naszym DNA. Bo my wiele przeszliśmy
oczywiście,
na przestrzeni
tak.
dziejów, także gdzieś tam jednak ten nasz...
I trzeba też poznawać historię własnej rodziny, bo bardzo często my nie znamy, kim byli nasi dziadkowie, bo pamiętamy dziadków, o dziadek nam, czy babcia nam przynosiła cukierki, a często te osoby nie mówiły nam o tym, że byli bohaterami.
Mało tego, były takie czasy, kiedy nasi dziadkowie jeszcze żyli, czy babcie, i mieli sąsiadów, którzy też byli zasłużeni
oczywiście,
podczas
tak.
II wojny światowej, ale my potem ich już widzieliśmy jako takich pokurczonych
staruszków,
a tutaj na przykład okazywało się, że ta starsza pani, która z laseczką sobie pomykała, to była osoba bardzo odważna w młodości, zaangażowana, która działała, że tak powiem, w wojsku, w podziemiu i tak dalej.
No.
Tutaj mówię o naszych sąsiadach, bo takie
tak
rzeczy
jest.
Się działy, prawda?
No
my
ja
może
miałem
jeszcze byliśmy
sąsiadki.
Prawda?
Dokładnie.
My może jeszcze wtedy byliśmy na tyle młodzi i mali, że nie do końca to rozumieliśmy, ale dzisiaj patrząc na to wstecz, przypominając sobie to, to zdajemy sobie sprawę, że właśnie my obcowaliśmy z tymi ludźmi, którzy w młodości wykazywali się często niezwykłą odwagą, niezwykłymi umiejętnościami.
Dokładnie.
I cześć im za to. Proszę państwa, dziękujemy bardzo za uwagę. Panie Pawle, dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję
za
przygotowanie ze mną tej audycji.